Dobry wieczór Państwu. Po co nam historia? Kolejna część odpowiedzi na to, jakże istotne pytanie, cotygodniowe pytanie na antenie Radia Kraków. Dobry wieczór. Raz jeszcze Magdalena Drochomirecka. Witam bardzo serdecznie gości w studiu. Doktor Andrzej Malik, historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dzień dobry.
Doktorze, doktor Jan Franczyk, psycholog, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. I Grzegorz Surdy, wielu czynności i zawodów, ale Grzegorzu postanowiłam przedstawić się dzisiaj jako opozycjonistę, współzałożyciela NZS-u i przede wszystkim człowieka, który ogromny wkład swój w dojście do niepodległości w latach 80. włożył, bo też o tych latach 80. dzisiaj mówić będziemy.
Dziękuję, dzień dobry, dziękuję za chyba niezasłużone pochwały. Ale...
Nie, absolutnie zasłużone, myślę, i to dla nikogo nie ma wątpliwości. Nie Grzegorz Surdy jedyny spośród bardzo wielu, ale niestety się o tym zapomina, więc ja zawsze, jak tylko mam okazję, to o tym mówię, ile tego wkładu w latach 80. było i jak niewiele się o tym w tej chwili mówi i jak mało się o tym niestety pamięta. Chcę porozmawiać o drugiej pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, bo to jest dokładnie w tej chwili 40. rocznica tego wydarzenia. I właśnie te dni, kiedy Jan Paweł II był w Krakowie, I na tym chciałam położyć nacisk. Oczywiście my możemy także rozmawiać i będę pytać w ogóle o przekaz tej ważnej bardzo pielgrzymki pierwszej po wprowadzeniu stanu wojennego, ale zacznę chyba od pytania o Kraków, bo Kraków bardzo czekał na papieża, jak za każdym razem zresztą. Jakie dla panów, mieszkańców Nowej Huty, gdzie był wtedy Jan Paweł II, gdzie była konsekracja świątyni w Mistrzejowicach. Miało to ogromne znaczenie.
Dla mnie miało szczególnie, ponieważ to był taki dla mnie szczególny okres. Ja właściwie w związku już z pielgrzymką zostałem objęty, nazwijmy to taką amnestią, wypuszczony z więzienia. Dokładnie w końcu maja, 26 maja opuściłem mury zakładu karnego w związku właśnie z tak zwanym normalizowaniem się życia. Już wtedy był zawieszony stan wojenny, jeszcze nie zniesiony, ale zawieszony. Więc to były pierwsze dni w ogóle i zaraz tam chyba dwa tygodnie później przyjeżdżał Ojciec Święty i to jest taki okres nagle po zamknięciu w murach pewnej wolności, bo ta wolność była wyczuwalna. Przyjazd Jana Pawła II tu w Krakowie, to było w ogóle okres wolności. Myśmy się przemieszczali i to tłumy od właściwie Błoni przez do kościoła Mistrzejowickiego, bo w tym samym dniu była najpierw msza na Błoniach, jakoś tak w godzinach przedpołudniowych, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, od rana były te msze święte.
I potem, co prawda, policja nas skierowała obejściem i tam hed za Batowicami przechodziliśmy, ale to morze ludzi z tych Błoni maszerowało do następnego miejsca spotkania z Janem Pawłem II, bo to był okres takich permanentnych spotkań. Te spotkania poza tymi mszami, to oczywiście przy Pałacu Biskupim i w ogóle szukaliśmy tych kontaktów, przejazdy jakiekolwiek, to były miejsca oczekiwania. Więc dla mnie to był taki niesamowity okres.
No to Jan Franczyk. To prawda, okres był niesamowity, bo przecież tak jak tutaj wspomniałeś, ty akurat wyszedłeś z więzienia. Ja zostałem z internowania zwolniony parę miesięcy wcześniej, bo w lipcu 82 roku, ale to przecież cały czas było też jeszcze ciężkie czasy takiego, powiedziałbym, ostrego komunizmu. Tak. Warto tylko przypomnieć, że na półtora gdzieś miesiąca, może trochę więcej przed pobytem papieża Jana Pawła w Mistrzejowicach, przecież zabito Ryszarda Smagura w Nowej Hucie 1 maja 83 roku. To było parę tygodni później.
Chciałam właśnie, żebyście też panowie o tym opowiedzieli, bo tak naprawdę bardzo niewiele się mówi o ofiarach stanu stanu wojennego i gdzieś te nazwiska po prostu uciekają z pamięci, prawda?
No tak, wiele osób pamięta o Bogdanie Busiku, on jest tak. takim symbolem.
O Przemyku tak, w Warszawie.
O Przemyku w Warszawie, ale już mniej o Ryszardzie Smagurze, czy o innych ofiarach stanu wojennego. A Ryszard Smagur zginął, no tak jak mówię, parę tygodni przed przyjazdem papieża do Nowej Huty.
Niedaleko drugiego kościoła zresztą.
Niedaleko zresztą arkibana. No i tego kościoła na osiedlu teatralnym, prawda? Tutaj Grzesiek mówi o tym, że został zwolniony, ale przecież też byli ludzie, którzy wtedy siedzieli jeszcze w więzieniach.
Ja mówię dlatego, że to dla mnie był taki okres.
No i na mnie na przykład zrobiło ogromne wrażenie, jak byłem w Istrzelowicach, tam były tłumy ludzi, tam jeszcze nie było takich mocno wyrośniętych drzew, jak dzisiaj, było więcej takiej otwartej przestrzeni i tłum ludzi, który tam stał i taki transparent, który był trzymany, na którym był napis: usłysz ojcze głos za krat, Solidarność walcząca, Solidarność więzionych, przepraszam. To po prostu robiło wrażenie. I to czuło się, jakby oczekiwało się, że no to był papież nadziei, który przynosił ze sobą nadzieję i umacniał w tej nadziei. To była wizyta, wydaje mi się, bardzo trudna zarówno dla Ojca Świętego, jak i też dla komunistów z drugiej strony, bo to widać, że to zmaganie się dobra ze złem było wręcz namacalne wtedy.
Nie, no to ja może uzupełnię tą moją wypowiedź, bo ona, ja mówiłem, że komuniści nie puścili nas najprostszą drogą, tylko gdzieś tam obrzeżami zablokowali policja, która pilnowała. I co ważniejsze, po mszy mistrzowickiej, jak myśmy poszli do centrum, poszliśmy pod Arkę, poszliśmy koło miejsca Włosika, oczywiście cały czas towarzyszyły nam już wtedy, bo to było już po mszy, hasła solidarnościowe, przywrócenia Solidarności, co zrobienia tam z generałem i tak dalej, to w pewnym momencie, jak szliśmy z powrotem właśnie do centrum, do kurii, to zablokowano z policją i doszło do starcia. Oni zablokowali, więc to oczywiście, mówię, dla mnie było to czucie wolności, ale to ta wolność też brała się z tego przeświadczenia, że była nas naprawdę masa. Widzieliśmy, że tak naprawdę oni są rzeczywiście nieliczni. Poza tym, że mają oczywiście siłę, mają armatki wodne, mają samochody milicyjne, pałki, gaz.
Siłowe, tak.
Ale generalnie ich było oczywiście nieprawdopodobnie mniej. Po prostu.
Do doktora Andrzeja Malika pytanie, ponieważ będę pytać zaraz oczywiście o historyczne spojrzenie, bo to czas i okres w ogóle, którym pan się przecież naukowo zajmuje i choć był pan wtedy w tym 83 roku małym dzieckiem, to jakieś wspomnienia pozostały, bośmy rozmawiali przed programem, bo panowie tutaj o wspomnieniach.
Wspomnienia
więc
pozostały. Dla
siedmiolatka też prawo do wspomnień jest. Ówczesnego siedmiolatka.
Siedem lat wtedy miałem i moja szanowna mamusia zabrała mnie właśnie na konsekrację kościoła w Mistrzowicach. I co mi się w ogóle rzuciło w oczy? Tutaj w przestrzeni publicznej obrzucano wyzwiskami działaczy Solidarności, że bandyci, wandale, bo na manifestacjach rzucanie kamieniami i tak dalej. I związek zakazany. A tutaj po prostu widzę morze ludzi, morze zniesionych transparentów i ludzi rozmodlonych, ludzi cieszących się obecnością, możliwością wysłuchania słów Ojca Świętego. Ojca Świętego, który przy praktycznie każdej homilii wspomina o Solidarności, czy przez duże, czy przez małe S. Ojca Świętego, który już na Jasnej Górze mówił wprost. Ja tutaj może parę cytatów zamieszczę. Co to znaczy czuwam? Bo na Jasnej Górze przy spotkaniu z młodzieżą objaśniał słowa apelu jasnogórskiego. Co to znaczy czuwam? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam, nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. I dalej. Czuwam. To znaczy dalej, dostrzegam drugiego, nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów, czy też nawet własnych sądów. I dalej już konkretnie, wobec Matki Jasnogórskiej pragnę podziękować za wszystkie dowody tej solidarności, jakie dali moi rodacy, w tym również Młodzież Polska, w trudnym okresie niedawnych miesięcy. Niełatwo byłoby mi tutaj wymieniać wszystkie formy tej troski, jaką otoczone były osoby internowanych, uwięzionych, zwalnianych z pracy, a także ich rodziny. I tak jak mówię, w każdej homilii, w każdym słowie Ojciec Święty nawiązywał do tej solidarności przez duże i przez małe S. A czego komuniści się obawiali? Bo długie miesiące trwały negocjacje, przygotowania, prawda? Ale negocjacje
w 82 roku Jan Paweł II
przyjechać w 82 roku. I długie miesiące trwały negocjacje między przedstawicielami episkopatu a władzą, gdzie w ogóle ta pielgrzymka ma się odbyć i na przykład konsekracji w kościoła w Miszczowicach miało nie być. Komuniści postawili trzy warunki, żeby w ogóle się ta konsekracja z udziałem Ojca Świętego odbyła. No wiadomo, żądali usunięcia ołtarza Solidarności, żądali przeniesienia ówczesnych księży wspierających Solidarność, księdza Władysława Palmowskiego i księdza Kazimierza Jancarza. Ale też żądali, żeby tak zwane służby kościelne nie dopuszczały do okazywania tych symboli Solidarności i wznoszenia okrzyków Solidarności. I to im całkowicie po prostu nie wyszło. Owszem, ołtarz Solidarności w Miszczowicach na miesiąc czy dwa zniknął, później wrócił. Wróciły msze czwartkowe w Dolnym Kościele. A to, czego żądali, żeby nie było symboli Solidarności, nie były wznoszone hasła Solidarności, całkowicie im nie wyszło.
No nawet prawda, to, o którym doktor Franczyk mówił, tak, prawda?
Co prawda,
transparencie oni za krat.
Oni w swoich późniejszych, to dlatego każdy dokument po prostu trzeba poddawać analizie, weryfikacji. W swoich późniejszych raportach głosili, że wszystko wyszło w porządku, że opozycja polityczna obeszła się smakiem, tak to obcesowo ujmę, a na przykład w materiałach z jednego z plenów komitetu fabrycznego PZPR w hucie imieniem Lenina wymieniano im po prostu ile, że komunista tam wyglądający przez okno policzył, że w Miszczowicach 30 transparentów tego zakazanego związku było. Jak można do tego było dopuścić? Więc to były niesamowite przeżycia.
Czyli było to takie starcie sił też i popatrzenie jaka dla nich też, jaka sytuacja tak naprawdę jest w Polsce, jaką siłę ma Solidarność, choć stłamszona i zniszczona przez wprowadzenie stanu wojennego. Ale zaczęliśmy może troszkę od takich też osobistych przeżyć. Wykorzystuję tutaj fakt jak gdyby panów i działalności i tego, że działaliście nie tylko oczywiście na terenie samej huty, ale stamtąd obaj panowie są i w dalszym ciągu tam są, więc myślę, ta pamięć jest szalenie istotna. Doktor Jan Franczyk, kilka miesięcy wcześniej powraca pan z internowana, jeżeli można to określić powrotem. W każdym razie umożliwiony jest pana powrót do domu. Może tak, żeby słuchającym państwu powiedzieć, czym emocjonalnie dla człowieka po takich przeżyciach przebywania w więzieniu, wyjściu potem z tego więzienia, jest przyjazd papieża do Polski. Przejściem z jednej rzeczywistości tak naprawdę na kilka dni w inną rzeczywistość.
No tak, to było przeżycie, które podnosiło na duchu przede wszystkim i dodawało skrzydeł. Zresztą ja tak analizowałem te różne wydarzenia, które wówczas miały miejsce i papież tutaj występował też jako Polak. Nie? On są to główne przesłanie, pokój tobie Polsko, ojczyzno moja. On się wprost deklarował, że on przyjechał do swojej ojczyzny. Też wydaje mi się, nie był to chyba przypadek, że na Błoniach dokonał beatyfikacji dwóch powstańców powstania styczniowego, nie? Tych, którzy brali udział w powstaniu styczniowym. Jednego Alberta Chmielowskiego, który później zajął się służbą drugiemu człowiekowi, brata Alberta i Rafała Kalinowskiego. To też miało swój wymiar taki właśnie, powiedziałbym, i patriotyczny z jednej strony, z drugiej strony głęboko religijny, prawda? To wszystko było tak jakoś razem bardzo, bardzo mocno podkreślone. No i to oczywiście dodawało ducha, dodawało sił, bo ja przynajmniej sobie zdawałem sprawę z tego, że jeszcze pewnie trzeba będzie jakiś czas coś robić, nie? Walczyć. Gdzieś coś robić, że tutaj zmiana nie nastąpi z dnia na dzień, ale widać,
no my teraz z tej perspektywy wiemy, co się wydarzyło, prawda? Natomiast wtedy nie było tej perspektywy.
Tego nie wiedział. No, ja dostałem taki właśnie zastrzyk optymizmu, takiej nadziei, ale takiej nadziei opartej o solidne fundamenty.
To jeszcze jedno pytanie, przepraszam cię na chwileczkę, Grzegorz, dotyczące jakby, powiedzmy, prasy drugiego obiegu, bo przecież to jest coś, czym i pan się zajmował i zajmuje w ogóle w dalszym ciągu, bo tygodnik Głos Nowochódzki przecież ma wspaniałą i długą historię. To też było ważne, że można było do ludzi docierać
to było
z informacjami.
Ważne,
to było podstawowe. Zresztą, tego nie było w pierwszej połowie lat 70. W ogóle zaczęło się to po czerwcu 76 tak naprawdę.
To była radykalna zmiana i zresztą wydaje mi się, że też jakby konsekwencją tej pielgrzymki papieża do Mistrzejowic było to, że no parę miesięcy później został uruchomiony ten taki projekt w postaci chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, który skupił ponad 500 studentów. No to też był jakby owoc tego wszystkiego i po prostu tej siły, która po prostu w nas wtedy, którą w nas wtedy wtłoczył święty Jan Paweł II.
Grzegorz Surdy, a potem
znaczy,
doktor
to, Marek. Co Janek powiedział, to jedno. A druga sprawa, że Jan Paweł II był przyjęty przez nas jako nasz. On był cały czas traktowany jako, nie tylko jako nasz rodak, ale po prostu jako swój. Oczywiście to wiąże się z tym, że był arcybiskupem, kardynałem krakowskim. Był stąd,
jeśli można tak powiedzieć.
Stąd wyjechał do Rzymu,
tak
więc
jest.
Cały czas. Ale też ta jego wizyta, powrót właściwie do Krakowa został przez nas odebrany właśnie, że on cały czas jest zresztą w więzieniu i to Janek pewnie też po myśmy jakby cały czas odnosili. Z jednej strony słuchaliśmy, nasłuchiwaliśmy, co Jan Paweł II powiedział, albo co by o tym sądził, nie? Jak nawet jakiekolwiek próby, czy wysyłania informacji, ale czy jakiegokolwiek oporu, to również z myślą o tym, jak to przyjmie Jan Paweł II. To był dla nas ważne. I ta jego pielgrzymka to potwierdziła. Myśmy dostali potwierdzenie, że tak, on jest z nami. To, co powiedział doktor Malik przed chwilą, że on właściwie nie tylko w słowach, w gestach, w mice po prostu widać było, że jest z nami, popiera nas. Nawet czytaliśmy to, czego nie mógł powiedzieć. Oczywiście to, co mówił doktor Malik, myśmy wiedzieli, że te negocjacje, że ten przyjazd był przesunięty. Wiedzieliśmy również, że to, co powiedział Janek, część zwolniono, że część ludzi dalej siedziała w więzieniu. Część później dopiero po wypuszczono w lipcu 83 roku, a ci, których zostawiono jako terrorystów i Bóg wie jeszcze, dopiero czy z wyższymi wyrokami w 84 roku, a niektórych trzymano tak naprawdę do końca wyroków, bo za Lubin, czy za na Śląsku zamachy bombowe, wysadzenie pomników sowieckich, oni siedzieli po ileś tam lat, po 6-7 lat. O tym też trzeba pamiętać, że nawet te pielgrzymki po prostu nie spowodowały uwolnienia. Ale ja dalej powrócę do pewnej euforii tego stanu, który był wyczuwalny. Tak jak to, co rzeczywiście, bo ten stan wojenny był zawieszony, było szaro, ponuro, te represje coraz były, już nie mówię o takich tragicznych sytuacjach, jak zaszczerenie młodego robotnika jednego czy drugiego, ale to czuło się te represje, które gdzieś tam czaiły się w, i w tych kordonach milicyjnych.
Te pogrzeby, jeżeli pozwolisz, tylko one stawały się też okazją do ogromnych manifestacji patriotycznych.
To prawda.
Ale pomimo też, tak trudnego czasu.
Ale też trzeba zwrócić na jedną uwagę, że ta pielgrzymka miała również bardzo poważny wymiar religijny. Ta huta, Janek nie powiedział, ale to wydawnictwo, które pojawiło się w hucie jeszcze przed sierpniem 80 roku, było wydawnictwem Krzyża Nowochódzkiego. Janek to tworzył.
Tak
ono
jest.
Nawiązywało do tego oporu, żądania
do obrony krzyża.
I przy, w ogóle stworzenia miejsc kultu, bo przecież w hucie nie można było budować kościołów. Pierwszy kościół, jaki budowano właściwie po założeniu, powiedzmy, nowej dzielnicy komunistycznej, to był właśnie, to była arka zresztą w bólach rodząca się, bo ona pierwotnie miała być w miejscu, gdzie był ten krzyż i dopiero w 77 roku dopiero zostaje ten. A następne kościoły budowane, również właśnie Miszczejowicki, to są w wyniku dopiero wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
No, Miszczejowice to w ogóle jest ciekawa kwestia, ponieważ tam był taki bardzo wzruszający fragment homilii Jana Pawła II, kiedy wspominał no, postać dla mnie, powiedziałbym, niesamowitą. Księdza, wspominał księdza Józefa Kurzeję. To jest, jemu przysługuje...
Walczącego właśnie.
Jemu tak, przysługuje tytuł Sługi Bożego. Mhm. Jest proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Tam parafianie się modlą o jego beatyfikację.
Ale to kilka zdań. Zresztą zaraz doktor Malik też opowie o samej osobie księdza, prawda?
No
to
właśnie.
To jest człowiek, który walczył o to miejsce.
Znaczy, to jest człowiek, który w ogóle poszedł, był wikarem w Raciborowicach i po prostu no, doszedł do wniosku, że tam się buduje potężne osiedle. Jest tam dzieci, są tam dzieci, które po prostu no, trzeba jakoś przygotowywać, nie wiem, do pierwszej komunii czy do tych. No, a tam jest pustynia po prostu. No, do Arki czy do parafii właśnie w Arce. To są kilometry w ogóle.
No bo to największa parafia. Arka to była to 150 tysięcy.
W Europie już. Największa parafia po prostu. A Miszczejowice to taka pustynia. I ten ksiądz Józef Kurzeja w tej tak zwanej zielonej budce, bo w krzakach została postawiona taka altana pomalowana na zielono i nie było nawet jej jakoś specjalnie widać. Tam urządził taki punkt duszpasterski. No, ja już nie będę teraz opowiadał szczegółowo życiorysu księdza Kurzeja i powiem tylko tyle, że w latach PRL-u do czasu powstania Solidarności był to najbardziej represjonowany ksiądz w Polsce. Jeśli chodzi o ilość zatrzymań, o ilość przesłuchań, o przetrzymywaniu go w aresztach razem z normalnymi przestępcami. Ksiądz, który po prostu przypłacił to wszystko ciężką chorobą, zmarł
bardzo młodo.
W 39 roku życia. No, to papież, wtedy jeszcze kardynał, bardzo to przeżywał, bo nie uczestniczył w pogrzebie, bo był na kongresie eucharystycznym w Ameryce. I wspominał o tym właśnie w czasie tej homilii, wspominał księdza Józefa Kurzeję, kapłana, który za wierność Chrystusowi zapłacił no, cenę tego właśnie nieustannego nękania, prześladowań ze strony władz komunistycznych. Ale efektem tego wszystkiego była właśnie ta świątynia, ten kościół, który był konsekrowany przez papieża.
Doktor Andrzej Malik, bo wspominał pan o tej zielonej budce, o tym punkcie katechetycznym.
Tak, to był punkt katechetyczny, gdzie właśnie ksiądz Józef Kurzeja prowadził katechezę wśród miejscowych dzieci. No tak jak tutaj pan doktor Jan Franczyk wspomniał, zmarł bardzo młodo. Ale na jego miejsce ówczesny kardynał jeszcze Karol Wojtyła postawił no, też bardzo takiego człowieka twardego, przynajmniej jeżeli chodzi o komunę, kanonika księdza Mikołaja Kuczkowskiego, który stał się obrońcą swojego wikariusza tworzącego właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego takie specyficzne środowisko wolnościowe w Miszczejowicach, księdza Kazimierza Jancarza. więc nie raz, nie dwa, ale wielokrotnie były naciski ze strony bezpieki wobec księdza proboszcza ówczesnego Mikołaja Kuczkowskiego, żeby zablokował to, a on po prostu bronił swojego wikariusza i nie pozwolił na zablokowanie tej inicjatywy, tych wielu inicjatyw, które w Mszczewicach
powstały. Jako historyk badający tamten czas, w którym także jest i ta pielgrzymka do Nowej Huty, ocenia pan siłę działań opozycyjnych właśnie tam, w dzielnicy, która powstała z zupełnie inną intencją, w dzielnicy, która miała być kolebką komunizmu. Okazało się, że wszystko na szczęście legło w gruzach w momencie wspomnianej przez Grzegorza chyba obrony krzyża, prawda? Kiedy okazało się, że ci ludzie sprowadzeni do Nowej Huty, oni nie chcą żyć bez Boga.
Siła oddziaływania była ogromna. Tutaj z publikacji, którą swego czasu właśnie doktor Franczyk wydał, wiemy, że na święcenia biskupie Karola Wojtyły, których mu udzielił ówczesny arcybiskup Baziak, otrzymał właśnie dlatego, żeby prowadził katechezę nowochucian. Więc tu był bardzo mocny związek właśnie między ówczesnym biskupem, później kardynałem Karolem Wojtyłą, a nowochucianami. Ale już przechodząc do tego, do tej pielgrzymki i jej efektów. No tak jak wspominałem, no komuniści mniemali czy roili sobie w głowach jakieś możliwe wyciągnięcie korzyści z tej wizyty. No, żadnych korzyści nie było, jak wspominałem, Ojciec Święty w trakcie każdej z homilii wspominał o uwięzionych, o prawie do stowarzyszania się, wspominał o Solidarności. Na Błoniach, gdzie byli wyświęcani, kanonizowani ojciec powstańcy styczniowi, a zarazem więźniowie caratu przecież. W trakcie procesji z darami więźniowie Załęża przekazywali obraz Matki Bożej namalowany przez siebie. No to dla komunistów było coś po prostu jakby uderzało w nich. I kilka miesięcy później po pielgrzymce w Nowej Hucie 31 sierpnia, pomimo tego, że parę dni wcześniej został schwytany przywódca tej małopolskiej Solidarności, Władysław Hardek. W Nowej Hucie, jako w jednym z nielicznych miejsc w Polsce, wybuchła manifestacja, no, która odbiła się szerokim echem w świadku. No, dzisiaj o tym mówimy, że wydarzenie z tej manifestacji 31 sierpnia 83 roku nie jest dość znane, ale wiadome było, że to była dosyć ostra manifestacja wtedy. Komuniści byli zaskoczeni, bo sądzili, że Solidarność im się udało stłamsić, a w tym właśnie okresie czasu, w 83 roku, na Hucie tworzono filary Solidarności, które przetrwały do samego Okrągłego Stołu. Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej, Tajną Komisję Robotniczą Hutników, Duszpasterstwo Hutników. To było tworzone właśnie wówczas. I ta pielgrzymka tylko wzmocniła wówczas nowochucian.
Grzegorz, tak, próbuję tu od dłuższego.
Doktor Mani powiedział ważną rzecz, bo ta huta była walcząca. Ona walczyła właściwie od grudnia 81 roku nieprzerwanie. Te miesięcznice, co miesięczne demonstracje. Ale ta huta kochała Jana Pawła II. Tak jak wcześniej, oczywiście zasłużył sobie tym Karol Wojtyła, który rzeczywiście mnóstwo serca tej miłości okazywał tym hutnikom. Te msze, pasterki, które się odbywały tak naprawdę w hucie. Będąc kardynałem wielkiej archidiecezji, to większość pasterki, jakie odprawił w tym czasie, odprawiał w hucie. Te salki katechetyczne,
które były... Przy tych budujących się kościołach.
Tak, przy tych właśnie tworzących się. One jeszcze czasami tylko były na zasadzie salek katechetycznych, czy jakichś takich punktów katechetycznych, a jednak on rzeczywiście mnóstwo serca tam zostawił i huta odpłacała się tą miłością. Tak jak dla nas było oczywistym, że to tak naprawdę na życzenie. I wiemy, że w 79 roku, gdzie nie pozwolono mu do kościoła, do arki i dopiero na skutek różnorakich nacisków udało się w mogile to zorganizować mszę, tak oczywistym dla nas było, że to było życzenie, uczestniczenie w konsekracji kościoła Miszczejowickiego. Kościoła Miszczejowickiego, o czym tu już powiedział i doktor Jan i doktor Malik, gdzie było pewnego rodzaju bastion, widoczny bastion Solidarności, ten ołtarz Solidarności prowadzony przez księdza Kazimierza Jancarza. To, co później zaowocowało właśnie chrześcijańskim uniwersytetem robotniczym, czyli też związanym z Solidarnością tak naprawdę, poprzez tych naukowców, którzy tam prowadzili te zajęcia dla robotników, którzy też byli werbowani tak naprawdę z szeregów drugiego, trzeciego szeregu, ale jednak Solidarności działaczy. Zresztą wtedy rzeczywiście przytłaczająca większość mieszkańców w różnoraki sposób była zaangażowana w działalność opozycyjną. Od tych demonstracji przez właśnie ruch wydawniczy. Mnóstwo wydawnictw, które miało gdzieś tam swoje tajne, podziemne siedziby.
No to w takim razie tak, doktor Jan chciał o tej prasie podziemnej, bo to ciekawy wątek, do którego wrócił Grzegorz Surdy. O znaczeniu podziemnej prasy, która docierała do ludzi i także o tych wydarzeniach dotyczących pielgrzymki Ojca Świętego opowiadała, prawda? Bo przecież przekazu informacyjnego, wiadomo jak wyglądały wtedy medialne przekazy. Starano się tak kadrować, żeby głównie pokazywać...
Starsze panie i zakonnice.
Starsze panie, tak, zakonnice, tak, i księży.
I ołtarz.
Tak, i ołtarz.
I ołtarz.
Tak, nie, prasa i cały ruch podziemny to było coś, co było nie do przecenienia. Tego była przecież cała masa w samej Nowej Hucie chyba się ukazywało kilkanaście tytułów różnych, od tych takich najbardziej znanych, od Hutnika, prawda, albo przez Zomorządność, przeróżne. To było tego cała
ale
masa.
Ale Montinowiec, Solidarność Wycięży.
Tak. No i to wszystko oczywiście było przekazywane z rąk do rąk i to zasięg tego był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Ja wtedy pracowałem jako konsultant w takim ośrodku opieki społecznej. To było też taki zakład pracy, gdzie było kilka osób właśnie albo wyrzuconych z pracy, albo właśnie zwolnionych z internowania. Mieściło się to wszystko na parterze, więc można było uciec przez okno, jakby tam była jakaś akcja. No i tam też były tworzone właśnie redakcje różnych tych pism i to wszystko było drukowane i kolportowane. Także znaczenie tego było nieprawdopodobne, bo gazety oficjalne traktowano tak jak oficjalną telewizję, prawda? Przecież tutaj w Krakowie przez rok, a na pewno przez parę miesięcy wychodziło Gadzie Echo, prawda? To taka kombinacja tych trzech tytułów. No i w zasadzie nikt kto uważał się za w miarę przyzwoitego człowieka, to po prostu po to nie sięgał i tego nie czytał. Tych prawdy szukaliśmy gdzie indziej. No, głównie właśnie w tych wydawnictwach wydawanych w sposób niezależny.
Doktor Andrzej Malik.
Też o prasie, tak? No, znaczenie prasy w ogóle było ogromne. Tutaj warto wspomnieć, że ogromnym przyczynkiem do tego znaczenia późniejszego był ten okres legalnej działalności Solidarności, gdzie po prostu nie tylko pojawiło się nowe grono redaktorów prasy niezależnej, nowe grono drukarzy, nowe grono kolporterów, ale też tych, którzy poszukiwali niezależnej wiadomości, czyli czytelników. Bo przed sierpniem 80 roku, no to te wydawnictwa, które się pojawiały w drugim obiegu, miały ograniczoną nie tylko nakład ograniczony, ale również liczbę czytelników. Natomiast ten okres legalnej działalności wykształcił wśród ludzi, można powiedzieć, że taką chęć poszukiwania
działania,
umiejętność działania, tak, no, wyszkolił nowych drukarzy, nowych redaktorów, ale też chęć poszukiwania przede wszystkim prawdy, niezależnej informacji.
Ja 87. Przepraszam, ale wejdę w słowo, bo poza prasą, która rzeczywiście miała duży zasięg, ona była kolportażowa, ona tworzyła też więzi, bo tworzyły się kanały kolportażowe, to ważnym elementem radio, które powstało w czasie strajku, radio wtedy Wolna Polska, a później Radio Solidarność Małopolska, które większość, a tych audycji naprawdę było sporo, no sam emitowałem przynajmniej kilkanaście.
No to właśnie chciałam
były w
powiedzieć,
Hucie. One tak. były emitowane właśnie na huckich osiedlach. Czasami były słyszalne i w Starym Krakowie, zależy od punktu emisji, gdzie żeśmy antenę ustawili, gdzie odbiornik. Ale generalnie ta huta żyła. No i oczywiście te symbole, o których już wcześniej wspominaliśmy, bo ta śmierć Smagura, ona była też właściwie towarzyszyła demonstracjom. I te demonstracje co rusz przy rocznicach, one później zostały ograniczone już nie w miesięcznicach, bo przez okres 82 roku to właściwie co miesiąc były te demonstracje na 13.
I warto też wspomnieć o tym, że przy tym radiu, oczywiście przy rozgłośniach, przy prasie, była też niezależna telewizja Mistrzowice, realizowana przez pracowników telewizji krakowskiej.
Wyrzuconych, to prawda, wyrzuconych.
Tak, no, wyrzuconych z pracy, oczywiście, że tak, ale fachowców.
Ale fachowców,
no materiały niezależnej telewizji Miszczejowice są po prostu genialne. Warto wspomnieć, że niemal natychmiast po porwaniu księdza Jerzego Popiełuszki i jak się później okazało morderstwie, no pierwszy wywiad, jaki przeprowadza i z Waldemarem Chrostowskim, no to właśnie reporterzy NTV Miszczejowice. Też ogromna ilość jest materiałów ze strajku kwietniowo-majowego w 88 roku.
No ale wcześniejsza walka dzieci włoszczowskich o krzyże, do której pojechali właśnie ci reporterzy telewizji miszczejowickiej, robiąc wywiady z jednej strony z tą młodzieżą, z tymi młodymi ludźmi, którzy walczyli w obronie krzyża, ale również z tymi duszpasterzami, którzy stanęli w obronie tych dzieci.
Księdzem Markiem Łabudą.
Tak, tak, represjonowanym. Tak. Więc ta telewizja rzeczywiście pełniła ważną rolę. Ona może wtedy mniej była widoczna na zewnątrz, ale dokumentowała i do dzisiaj możemy te
doktor Andrzej Malik.
Tutaj warto wspomnieć, że właśnie te strajki uczniów we Włoszczowej, w Miętnem, skąd to się wzięło? Po nieudanej dla komunistów pielgrzymce Ojca Świętego postanowili komuniści, co wynika też z prac historyków, jak profesor Ładka, jak profesor Żaryn, profesor Michalski, zaostrzyli zdecydowanie wobec kościoła swoją politykę. No i wtedy właśnie zaczęło się to ściąganie krzyży z miejsc publicznych, czyli ze szkół, z przedszkoli, z zakładów pracy, no czemu przeciwstawiali się ludzie. W zakładach pracy no często organizowali robotnicy wręcz straże, które pilnowały, żeby czasem ktoś, jakiś mistrz czy towarzysz nie próbował usunąć. No łatwiej było w trakcie ze szkoły, z sal, ale tutaj też rodzice się ujmowali za tymi ściąganymi symbolami wiary. No a jak tutaj wspomniał słusznie Grzegorz, nawet wystąpili uczniowie.
Cieszę się bardzo, że panowie o tym mówią, ponieważ to jest, skoro mówimy o tej pielgrzymce w 83 roku, wszystkich pielgrzymkach, czerwiec to miesiąc właściwie pielgrzymkowy, oprócz tej ostatniej, która była w sierpniu, potem jest rok 87. Przenosząc się może taką jedną dygresją w czasy współczesne. Wtedy krzyże były bronione, teraz są atakowane. Gdzie zgubiliśmy naukę świętego Jana Pawła II. Co się stało z młodymi ludźmi, którzy wtedy we Włoszczowej, którzy wtedy w Miętnem tego krzyża bronili, z rodzicami, którzy bronili własnych dzieci, bronili wiary. A teraz obserwujemy jest, zupełnie odwrotny proces, pewnie, który oczywiście nie jest masowy, żeby to też było dobrze zrozumiane, tylko taki, jest to bardzo głośno wykrzyczane teraz.
Przydałby się pewnie taki ogólnospołeczny rachunek sumienia, nie? Skąd się to wzięło, prawdę mówiąc?
Obrośliśmy w tłuszcz, w dobrobyt i zapomnieliśmy trochę.
Wydaje mi się, że też Ojca Świętego w taką cepelię żeśmy troszeczkę zmienili, zamiast zapoznawać się z jego nauką, z jego słowami.
Wspominał doktor o Jasnej Górze, prawda? Tak, o takim bardzo znaczącym spotkaniu z młodzieżą właśnie podczas tej drugiej pielgrzymki.
Czy z Jasnej Góry z 83 roku, czy słowa z... Często są wspominane słowa z Placu Zwycięstwa w 79 roku, ale rzadko się na przykład wspomina słowa Ojca Świętego właśnie z homilii w Mogile, gdzie dużo mówiło o wspólnocie właśnie krzyża z pracą ludzką. Czy też warto, żeby młodzi ludzie wysłuchali jego wystąpienia ze spotkania na Westerplatte, które jest chyba takim fundamentem.
Ważne wydaje mi się też było to, co powiedział w 83 roku, gdy był w Niepokalanowie. Tam przypomniał te powtarzane później często słowa z listu świętego Pawła do Rzymian: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. To później często powtarzał ksiądz Popiełuszko też, nie? Mm-hmm. Także wydaje mi się, że pielgrzymki, w ogóle bogactwo nauczania Jana Pawła II jest tak ogromne, że to jest kopalnia po prostu.
Ja jeden wątek jeszcze z tej pielgrzymki
może
uzupełnię
tylko właśnie to pytanie,
poruszyć.
Pani redaktor, bo moim zdaniem myśmy trochę spoczęli na laurach i to podchwyciła druga strona. Nieprzypadkowo dostrzegamy w manifestacjach LGBT i tak dalej właśnie tą część manifestacyjną. Oni po prostu jakby obnoszą się tym, pokazują, a myśmy postanowili, że właściwie schowamy swoją wiarę, nie wiem, w domach, przy nie wiem, swoich sypialniach, czy ten, nie manifestując. Ja cieszę się, że jest jakby pewien renesans, nazwijmy to manifestacji chrześcijańskich, bo jest powrót jednak do święta Trzech Króli, które wychodzą na ulicę. Z powrotem widzę, i to widziałem u siebie nawet w parafii, przy procesjach Bożego Ciała pojawiła się po kilkunastu latach orkiestra, i to orkiestra złożona z młodych ludzi. Z młodych ludzi, którzy z instrumentami...
No ja wszystkim, nawiązując do tego, co mówisz, chcę powiedzieć o tej wielkiej manifestacji miłości do Jana Pawła II z 2 kwietnia, wywołanej tak naprawdę tym bezprecedensowym...
Ale to w obronie świętego Jana Pawła II, ale ja mówię o tym, o naszej manifestacji,
ale wywołanej tym bezprecedensowym atakiem, który, mówiąc takim językiem popularnym, jak się okazało, został przestrzelony. To znaczy wywołał efekt zupełnie odwrotny od tego,
który miał być. Czasami się mówi w teorii o szczęśliwej winie po prostu, to jest zło, które...
Panowie, kończąc tak naprawdę program już, może zdanie jeszcze należałoby powiedzieć o roku 1991. Jesteśmy w czerwcu, jak mówię, te pielgrzymki miały daty czerwcowe. To bardzo charakterystyczna pielgrzymka, smutna chyba nadzwyczaj w swoim odbiorze, zupełnie nieporównywalna z przyjmowaniem Ojca Świętego zarówno w 83 roku, jak i w roku 87. Pielgrzymka, która w nim samym wzbudziła wielki ból, co było odczuwalne. Po dwa zdania każdy z panów.
Ja myślę, że szkoda, że wtedy nie obudziliśmy się tak naprawdę wszyscy, kiedy papież apelował i mówił o tym, że potrzeba nam ludzi sumienia naprawdę. Wydaje mi się, że to było już takie ostrzeżenie, że to wszystko, co się zaczyna dziać w tej przestrzeni publicznej, że to może nie iść w dobrym kierunku. I to chyba, myślę, że przez te środowiska katolickie, przez ludzi wierzących, chyba to nie zostało wtedy w sposób taki, powiedziałbym, należyty, docenione i przemyślane i przyjęte.
No, mi się wydaje, że tutaj trafnie to też ujął Grzesiek, że obrośliśmy wszyscy tłuszczem i właśnie w tym 91, ja co prawda wtedy jeszcze chudziutki byłem, ale to tak. Wydaje mi się, że wtedy wszyscy zachłysnęliśmy się trochę tą wolnością, dążeniem do...
Źle rozumianą
nie widząc zagrożeń.
Dążeniem do wzbogacania się, do szukania. No, też wtedy zaczynały się różne problemy, bo przecież niektóre zakłady pracy padały, ludzie musieli poszukiwać zatrudnienia. Mniej i mniej właśnie też. To jest chyba taki też ciągły krąg, że ta historia lubi się powtarzać. Zapewne nie jeden do jeden, ale...
Znaczy tu ważne rzeczy powiedział i Jan, i Andrzej. Ja bym dodał tylko to, że też wzięliśmy to, co drążyło i raczej ciążyło Zachodowi, właśnie te złe rzeczy, te pewnego rodzaju zachwycenie się konsumpcjonizmem, już jak wartość nagle można było...
Źle rozumiane poczucie wolności. Czyli tak, robię, co chcę.
Te zagrożenia, o których powiedział Andrzej, ważne, bo one rzeczywiście, ten kryzys, ta transformacja, która stała się taką patologiczną, bo rzeczywiście niszczono wiele dobrych zakładów pracy w imię nie wiadomo właściwie czego. Ludzie zaczęli być w pogoni za nie wiem, dobrobytami, jakby zatracili to normalne życie takie codzienne, poświęcone rodzinie w poszukiwaniu, nie wiem, w poszukiwaniu czy w pościgu za dobrobytem, który i tak był daleko gdzieś tam za horyzontem i nieosiągalnym.
Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Mówiliśmy o drugiej pielgrzymce Ojca Świętego do Polski, ale szczególnie o jego obecności w Krakowie, o jego obecności i znaczeniu jego obecności w Nowej Hucie. Nie powiedzieliśmy o tych spotkaniach, może Grzegorz Surdy wspomniał o tych spotkaniach w różnych miejscach, no także pod słynnym oknem papieskim, co zaczęło się w roku 1979, kiedy przyjechał tutaj, również oczywiście w czerwcu po raz pierwszy. Podczas tej pielgrzymki, kiedy był w Mogile, w sanktuarium w Mogile, o czym wspominał dr Malik, mówił: budowałem z wami Nową Hutę na fundamencie krzyża. To fragment homilii właśnie z sanktuarium mogilskiego. Pamiętajmy o tym, że że na tym fundamencie budujemy wszystko. Bardzo dziękuję za...
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję Państwu, dziękujemy także. Do usłyszenia za tydzień.